Coraz ciekawiej wokół czterodniowego tygodnia pracy, czy jest nieunikniony. Jak pozyskać młodzież do potrzeb rynku zawodowego? Jutro zaczynają się targi EDU Offshore Wind. Coraz więcej jednoosobowych działalności gospodarczych zamyka biznes. Dlaczego tak się dzieje i jakie mogą być skutki, a także mieszkanie za remont? Ogromna całonocna kolejka chętnych w Krakowie. Jak rozwiązać problem mieszkaniowy młodych Polaków? Między innymi o tym rozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studiu goście Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park, Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o czterodniowym tygodniu pracy, znalazłam dzisiaj bardzo interesującą informację. Jestem ciekawa Państwa opinii. Biznes Wprost zaprezentował zestawienie miast, w których zarabia się najlepiej. Na pierwszym miejscu nie ma Warszawy. Pierwsze miejsce to Gdańsk. 9904 zł brutto. Taka średnia zarobków u nas. Potem jest Kraków, 9742 zł. No i Warszawa, trzecia, 9519 zł. Wrocław, mówię dlatego, że Piotr Urbańczyk jest wrocławianinem.
Tak jest.
Wrocław jest piąty, tam 8660 zł. Gdańsk na pierwszym miejscu, czy to Państwa zaskakuje? Aż
my z Wrocławia postaramy się to zmienić. Obiecuję,
Piotr
oczywiście.
Urbańczyk mówi.
Trzeba by zobaczyć na strukturę przemysłu i zatrudnienia. Te różnice nie są jakieś tam dramatycznie duże. Zawsze w tych statystycznych liczbach tkwi jakaś tajemnica, jak to było liczone. Rzeczywiście zaskakujące jest to, że Warszawa jest na drugiej pozycji. Tak? Na
trzeciej.
Drugiej. Czy trzeciej nawet.
Kraków jest drugi. Gdańsk pierwszy, Kraków, Warszawa.
Tak jak mówię, być może być tak, że Warszawa po prostu to wielkie miasto, ponad 2 miliony ludzi mieszkających i spora część z nich pracujących oczywiście. Mogą być zakłady przemysłowe, gdzie wynagrodzenia są bliższe średniej albo minimalnej wartości. A z tego wynika, że Kraków, Gdańsk, no to kładzie nacisk na nowe technologie, dużo młodych ludzi, to są zawody, gdzie się lepiej zarabia i to może z tego wynikać. Ale podkreślam, różnice nie są dramatycznie duże.
A ja nie jestem zdziwiona, że Warszawa
Agnieszka Rodak
jest w odwodzie. Bo to jest taki trend chyba już od kilku lat, który zaczął nam się pokazywać. Natomiast pamiętajmy, że Trójmiasta, szczególnie Gdańsk, to jest bardzo dobra jakość życia. Młodzi ludzie tutaj przyjeżdżają, to o czym pan przed chwilą powiedział, bo ci młodzi ludzie są wykształceni wysokospecjalistycznie i to są, wiadomo, dobrze płatne miejsca pracy, a oni szukają atrakcyjnych miejsc do życia. Trójmiasto jest super, jeżeli chodzi o miejsce do życia. Mamy pełną infrastrukturę, ale mamy też morze. Mamy wzgórza morenowe, Trójmiejski Park Krajobrazowy. To jest coś, czego też już przedsiębiorcy, lokalizując swój biznes nowy, szukają. Kiedy do nas przyjeżdżają inwestorzy, to pytanie o jakość życia jest na pierwszym miejscu już w tej chwili. Nie o ulgi podatkowe, nie o zwolnienia podatkowe. Mamy przykład fabryki Northvolt w Gdańsku. Świetny przemysł i świetny biznes innowacyjny. Wybrali Gdańsk. Więc dla mnie to wcale nie jest zaskoczenie, że Gdańsk jest na pierwszym miejscu, a ta Warszawa jednak, która już leciała na takim chyba micie troszeczkę do tej pory, gdzieś tam się wycofuje.
Cezary Maciołek?
Ja myślę, że to jest efekt dobrze wykonanej pracy, jeśli chodzi o włodarzy, samorząd i całe województwo pomorskie. My naprawdę w ostatniej 10 lat wykonaliśmy gigantyczną pracę, żeby przedstawić Trójmiasto, w tym również i Gdańsk, jako ciekawe miejsce do pracy i do życia. Ja pamiętam przecież dekadę 15 lat temu, jak masowo wyjeżdżali z Trójmiasta absolwenci studiów, żeby szukać tego wymarzonego miejsca pracy, ponieważ tej pracy było zdecydowanie za mało i oczywiście kierunkiem numer jeden była głównie Warszawa, był Kraków z racji tego, że nowoczesne usługi dla biznesu tam właśnie miały swoją kolebkę. Natomiast dzisiaj widać odwrotny wręcz kierunek. Ja z punktu widzenia rekrutacyjnego mogę powiedzieć, że mamy masę kandydatów, którzy myślą i marzą wręcz o relokacji do Trójmiasta, biorąc pod uwagę to, co Państwo wcześniej powiedzieli, czyli jakość życia plus to, czego można na co dzień się spodziewać, jeśli chodzi o Trójmiasto, a więc zdecydowanie mniejsze korki, duże, ale mniejsze niż w Warszawie, dużo większy spokój wyczuwalny jednak na ulicy, duża taka pozytywna aura wokół Trójmiasta. Przecież regularnie wygrywamy też jako miasta, czy Gdynia, czy Gdańsk, jedne z najlepszych do życia i do mieszkania. A więc to w konsekwencji też przekłada się na wynagrodzenia i na kapitał przede wszystkim, który decyduje się na inwestowanie właśnie w Trójmieście, właśnie w Gdańsku. Zresztą ceny nie nieruchomości czy ceny życia, one są dzisiaj dokładnie takie same jak w Warszawie, a nawet czasem i wyższe. Jak rozmawiam z kolegami w Warszawie i rozmawiamy o jakichś topowych lokalizacjach warszawskich versus topowych lokalizacjach trójmiejskich, to niejednokrotnie te ceny są takie same, a nawet tutaj nad morzem w linii brzegowej są znacznie wyższe. A więc mnie ta informacja nie dziwi, natomiast cieszy. Kolejny jakby impuls do tego, że Trójmiasto, Gdańsk będzie magnesem do tego, żeby ściągać kapitał intelektualny szczególnie, a więc osoby z kompetencjami, które mogą zrobić różnicę dla regionu, dla naszego tutaj lokalnej społeczności. A więc cieszę się bardzo z tego. Natomiast te różnice faktycznie nie są duże, jeśli chodzi o duże aglomeracje, no ale to cieszy, to powód jest do dumy, że Gdańsk przez te ostatnie lata naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, świetnie się promując na rynkach międzynarodowych, czy inwestycja Invest in Pomerania, powołana przez samorząd, spełnia swoją funkcję i dzisiaj dużo osób zastanawia się to, co powiedziałem wcześniej, jak zmienić swój ośrodek życia do Trójmiasta, do Gdańska, zresztą pan też z Wrocławia przeniósł się tutaj do nas, do Gdyni czy Gdańska.
Ja tylko może jedno zdanie dodam, bo też z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju jest bardzo dobre zjawisko, bo mamy do czynienia z decentralizacją. Są takie, no nie zacytuję tej chwili z pamięci, ale kraje na świecie, gdzie życie gospodarcze i polityczne, no polityczne siłą rzeczy koncentruje się wokół stolicy, a to, o czym pani redaktor wspomniała i my tu wszyscy o tym mówimy, to widać, że to życie gospodarcze tak ładnie się rozprasza na prawie cały kraj. No to oczywiście mówimy o dużych aglomeracjach, może nie ma akurat tego zjawiska dokładnie na wschodzie Polski, ale to też się tam pojawi. Czyli krótko mówiąc, to jest trochę też zjawisko obrazujące naszą zdolność do radzenia sobie gospodarczego, gdziekolwiek byśmy nie byli.
No i cieszy też to, co państwo też wspomnieliście, że my ściągamy tutaj również mieszkańców z całego świata. No ja się wczoraj wybrałam do lasu na spacer na Morenie i proszę, słyszałam język francuski, oczywiście angielski w lesie, no, normalka już teraz, ukraińskiego, białoruskiego też jest sporo, no ale...
Zwierzątka, może mniej. Zwierzątka ze sobą rozmawiały w obcych językach już?
Bardzo, bardzo dużo ludzi wczoraj z powodu pięknej pogody poszło na spacer i właśnie całe grupy międzynarodowe, co naprawdę mnie zaskoczyło, bo o ile idę do centrum i tu słyszę wielość języków, no to nie zaskakuje, ale już w lesie na spacerze tak. I to jest fajne i to jest właśnie miłe. Zmieniamy temat, prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy, powiedziała w piątek w Polsat News minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że resort przygląda się pilotażom skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają już niektóre same przedsiębiorstwa. Pewnie w sytuacji, gdy wchodzi automatyzacja produkcji, za jakiś czas taki czterodniowy tydzień pracy będzie nieunikniony, ale czy dziś nasze społeczeństwo i firmy przede wszystkim są na to gotowe?
Jeśli chodzi o czterodniowy tydzień pracy, to ten temat w zasadzie w Polsce wybrzmiał w dużo większej mierze od pandemii i faktycznie pojawiają się pilotaże konkretnych firm, które testują i weryfikują ten temat. Głównie ta tematyka jednak dotyczy tych branż związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu i sektora czy finansowego, czy IT, czy administracji, czy księgowości. Tam, gdzie w zasadzie praca nie jest o tyle wykonywana godzinowo, co jednak jest efekt pracy istotny i ważny do przerobienia konkretnych dokumentów, czy też czynności w ramach procesu. Dużo trudniej oczywiście mówić o tym zagadnieniu w zakresie funkcji strategicznych, takich chociażby jak personel medyczny, czy też firmy produkcyjne, które no, w danej jednostce godzinowej muszą wykonać określone czynności. To będzie miało z pewnością impact na to, żeby podnosić wydajność i efektywność pracy, która w dalszym ciągu jest dość niska. My jako Europejczycy jesteśmy jednym z najdłużej pracujących krajów w całej Unii Europejskiej, niecałe 39,8 godziny tygodniowo. Średnia wynosi 36. Myślę, że będziemy w jakimś horyzoncie średniookresowym jako gospodarka dążyli do tego, żeby to było albo właśnie czterodniowy tydzień pracy w ujęciu na przykład 4 dni po 9 godzin, albo po prostu skrócenie w ramach danego tygodnia. To już jest kwestia pewnie wyboru. Taki wybór chociażby dali Belgowie, gdzie właśnie ekwiwalent godzin musiał być wypracowany na poziomie chyba 37 albo 38 godzin, natomiast prawo wyboru miał pracownik. Mógł pracować w 4 dni po 9,5 godziny, bądź mógł pracować w ciągu 5 dni mniejszą liczbę godzin. Pamiętajmy, że też wchodzi automatyzacja, wchodzi robotyzacja, wchodzi szeroko rozumiana sztuczna inteligencja, która będzie pomagała, będzie wspierała, będzie uzupełniała pracę osób pracujących w różnych firmach, w różnych organizacjach. To jest efekt nieunikniony i na to się po prostu musimy przygotować. Dodatkowo zjawiskiem, które też będzie potęgowało pewną presję na krótszy czas pracy, jest szeroko rozumiany work-life balance i nowe pokolenie, które wchodzi na rynek, które jednak oczekuje dużej równowagi, jeśli chodzi o pracę, a życie osobiste. I to nie są już dzisiaj osoby, być może z takiej grupy jak 10-20 lat temu, które bardzo mocno stawiały na rozwój zawodowy. W zasadzie ten rozwój był na pierwszym miejscu. Praca była ponadnormatywna, wielogodzinna, często z nadgodzinami, czasem płaconymi, czasem niepłaconymi. Nie było to unormowane. Dzisiaj mamy trochę inny krajobraz gospodarczy, mamy trochę inną kategorię absolwentów i osób, które wchodzą na rynek pracy, które chcą podróżować, chcą doświadczać, które chcą eksplorować świat i pracę traktują jako medium, które pozwoli im po prostu realizować te swoje marzenia. A więc ja myślę, że to jest nieuniknione, tak jak jeszcze 20 lat temu mieliśmy 6, w Polsce pracowaliśmy po 6 dni i udało się zejść do 5 dni, a więc ja myślę, że to jest kwestia naprawdę najbliższych kilku lat, gdzie nie tylko firma, ale być może systemowe rozwiązania pozwolą na 4-dniowy tydzień pracy. Mm-hmm.
Ja się trochę obawiam, czy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy, 4-dniowego tygodnia pracy nie będzie powodem do nadużyć ze strony pracodawców w kierunku pracowników, bo z jednej strony mamy pracodawcę, oczywiście pan mówił o idealnym świecie, a wiemy, że pracujemy jako Polacy dużo, wiemy, że firmy mają swoje plany sprzedażowe, produkcyjne, biznesowe. I pytanie, na ile skrócenie tego tygodnia pracy nie spowoduje, że ten pracownik będzie jeszcze bardziej dociskany. No takie, może to jest niepopularny pogląd, natomiast śledząc opinie na temat skrócenia tygodnia pracy, gdzieś tam te obawy ze strony pracowników się pojawiają. Jeżeli miałabym wyrazić swoją opinię na temat nowych regulacji, to myślę, że trzeba by było zostawić przedsiębiorcom decydowanie o tym, czy chcą spróbować i nie narzucać niczego z góry. Dać im możliwość otworzyć furtkę i zobaczyć, jak to się sprawdzi. Ponieważ oczywiście robotyzacja, automatyzacja, to wszystko sprawia, że gdzieś tam w dalszej perspektywie będzie redukcja miejsc pracy, jeśli chodzi o ludzi, albo przynajmniej skrócenie pewnych procesów. I ten pracownik w niektórych branżach faktycznie będzie mógł zostać, jego praca będzie mogła zostać zastąpiona w jakimś stopniu przez maszynę, przez sztuczną inteligencję też. Ale ja się obawiam na takich prostych rzeczywiście stanowiskach podstawowych, że może być to jakieś pole do nadużyć, bo pracodawca będzie wymagał więcej w krótszym czasie. Pytanie, jak sobie z tym poradzimy?
Mm-hmm. Ja na to zagadnienie, raz mieliśmy okazję to już na antenie ten temat omawiać.
Tak,
w dużym horyzoncie czasowym
dalej.
To chyba się wszyscy zgadzamy, tak, że rozwój sztucznej inteligencji, technologii pracy spowoduje to, że rzeczywiście ta sytuacja wymusi na nas to, że będziemy pracowali krócej, tak? I ten pomysł, żeby skracać godziny pracy w tygodniu jest jak najbardziej okej. Okay. Ale w krótszym horyzoncie czasowym, mam najbliższe lata, bo jak popatrzymy trochę na liczby, to w Polsce w tej chwili, nie wiem czy państwo wiecie, mamy moment, kiedy mamy najwyższy wskaźnik zatrudnienia. W ogóle historycznie. Pracuje nas 17 milionów 800 tysięcy, tak mniej więcej z głowy mówię trochę, ludzi. Osób poszukujących pracy albo zarejestrowanych jako bezrobotnych 800 tysięcy. Czyli krótko mówiąc, mamy ten rynek pracy naprawdę wypełniony. To taka sytuacja, szczerze mówiąc, w ostatnich 30 latach nie miała miejsca. I teraz, gdybyśmy nagle, co oczywiście nie jest na szczęście planowane, skrócili czas pracy o 12%, bo zejście z 40 godzin do 35 godzin to jest 12%, to tak jakbyśmy stracili 12% siły roboczej. Ja mówię w uproszczeniu. Oczywiście uproszczenie, ale 12% od 17 milionów to jest ponad milion osób, jakby milion etatów wyparowało. Oczywiście nadrobimy to zwiększeniem efektywności, produktywnością i tak dalej, i tak dalej. Ale my tych ludzi, którzy by weszli w te, żeby realizować te zadania, których nie zrealizujemy przez te 5 godzin. Nam się wydaje, że 5 godzin to nie jest dużo. To jest naprawdę dużo. Jak weźmiemy statystykę i w ogóle cały kraj, to 5 godzin w skali całego kraju to jest naprawdę dużo. Dlatego kraje, na które się powołujemy, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, robili testy na kilkuset przedsiębiorstwach, czyli na ułamku swojej gospodarki. I Hiszpania chyba jako jedyna, nie, przepraszam, Francja już prowadziła skrócony tydzień pracy, tak? A Hiszpanie postanowili od tego roku skrócić o 1,5 godziny. Z 40 godzin do 38,5 i będą obserwowali, czy to się im sprawdziło. Także pomysł jest fajny w dłuższej perspektywie. W krótkiej perspektywie prawdopodobnie mielibyśmy problem z wypełnieniem miejsc pracy.
Czyli potrzebni byliby, potrzeba byłoby jeszcze więcej pracowników.
To mam na myśli, tylko pytanie, skąd ich zaimportujemy.
No właśnie. Tutaj
przepraszam za brzydkie słowo, zaimportujemy, skąd oni przyjadą, żeby u nas pracować. Tak?
Tutaj pewnie maszyny swoje zrobią po prostu i o ile przedsiębiorcy zwlekali z jakimiś inwestycjami, z decyzjami inwestycyjnymi, to pewnie będą zmuszeni po prostu zainwestować już w maszyny, w badania i rozwój, żeby przyspieszyć pewne procesy. A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. O poranku w Radiu Gdańsk.
Zaczyna się na O, kończy na A. Może być biologiczna na 6 liter. Albo tak, rzucasz wszystko i wyjeżdżasz w Bieszczady i zaczynasz od nowa. Dzień dobry, Radio Gdańsk. Codziennie od 6 rano na pogodę i jej brak. Codziennie najważniejsze informacje z Pomorza. Ciekawi goście i wasze tematy na naszej antenie. Dołącz do nas już dziś. Ewelina Potocka i Magda Szpiner. Zapraszamy.
Reklama.
W życiu są chwile, które sprawiają, że serce bije mocniej.
Nasze wielkie szczęście stało się dla nas ogromnym wyzwaniem.
Miłość dodaje nam sił, ale bez waszego wsparcia nie byłoby szans.
Olaf ma 2 latka i walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Zbieramy na najdroższy lek świata, który uratuje jego życie. Dołóż swoją cegiełkę na pomozebiegajpomaga.pl i odbierz koszulkę, która jest symbolem naszej akcji i wsparcia dla Olafa.
Partnerzy akcji: Orlen, Rehasport, Port Gdynia.
Organizator: Radio Gdańsk.
Piotr Rubik z orkiestrą i chórem już 8 marca. Wyjątkowy koncert Niech mówią, że to nie jest miłość w Ergo Arena. Ponad 50 artystów na scenie. Piotr Rubik, 4 znakomitych solistów, Dolnośląska Orkiestra Symfoniczna oraz Wrocławski Chór Akademicki. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Trójmiasto, Ergo Arena, 8 marca. Na koncert zaprasza agencja Your Events Art oraz artbilet.pl.
Wielkie piłkarskie emocje przed nami. 4 marca o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Lechia Gdańsk podejmie Resowie. Kup bilet na bilety.lechia.pl oraz stacjonarnie w Lechia Fan Store, sklepach Kibica Lwy Północy, w Gdańskim Centrum Informacji Turystycznej i salonikach sieci Colporter. Wspieraj Lechię na stadionie.
Reklama. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, a w studio przypomnę gościa: Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park, Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Jutro zaczynają się targi Edu Offshore Wind. Będzie to 2. edycja. Odbywa się pod hasłem Zarażamy młodzież pasją do zielonej energetyki. Wydarzenie edukacyjne skierowane do uczniów, studentów, entuzjastów zielonej energetyki, które ma na celu przybliżenie przyszłego rynku pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i branży zielonej energii. Pierwsza edycja zgromadziła 6 tysięcy uczestników i ponad 70 wystawców z sektora offshore wind. Temat nowy, branża się tworzy. Jak pozyskać dziś młodzież dla potrzeb rynku pracy? Ale zanim o tym, to najpierw do pani prezes, co nowego na targach, ponieważ między innymi pani prezes organizuje te targi.
Tak, no w tym roku targi są na większą, szerszą skalę niż w ubiegłym roku. Mamy 2,5 hali w Amber Expo zarezerwowanych, już w zasadzie zabudowanych hal, ponieważ targi rozpoczynają się jutro i praca trwa 24 godziny na dobę. W weekend otrzymywaliśmy wszyscy na WhatsAppie informacje, jakich stoisk przybywa, jakie pawilony są zabudowane. I co już stoi. Prosto z radia rzeczywiście jadę do Amber Expo, mam dzisiaj tam całodniową odprawę. Natomiast co nowego? Mamy przede wszystkim dużo więcej studentów w tym roku. Mamy już kilkuset studentów zarejestrowanych na targi i to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy strefę JobTrack, czyli firmy będą mogły już konkretnie porozmawiać ze swoimi kandydatami, ewentualnie pokazać, jakie mają możliwości zatrudniania. Mamy też w tym roku Innowaton, czyli młodzież zagraniczna przyjeżdża i przez 2 dni będzie w języku angielskim próbowała rozwiązać jakiś problem wrzucony przez biznes do rozwiązania. Potem oczywiście na końcu najlepsze drużyny dostaną nagrody. Natomiast na dużo szerszą skalę w tym roku mamy targi 100 wystawców. W zeszłym roku mieliśmy około 85. 6 tysięcy młodzieży, w tym roku ponad 8 tysięcy młodzieży. Program edukacyjny, który również w całym województwie przed targami od jesieni miał miejsce. Tutaj Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Morskiego w imieniu, jako współorganizator prowadziła ten bardzo, bardzo szeroki program edukacyjny. Więc myślimy, że w tym roku targi odbiją się jeszcze szerszym echem. Pierwsza edycja odbiła się szerokim echem. Nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu w tym roku, ponieważ jest szersza skala, większa. Mamy też bezpośrednio przedstawicieli Wind Europe na miejscu, ponieważ równolegle odbywa się konferencja Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku i w ramach tej konferencji będziemy też podpisywać porozumienie regionalne, które my jako spółka i Pomorskie Centrum Kompetencji Energetyki Odnawialnej będziemy koordynować, czyli takie porozumienie Pact for Skills, porozumienie regionalne, które pokaże, w jaki sposób branża będzie współpracowała na rzecz rozwoju umiejętności i przyciągania młodych ludzi do branży offshore, ale też energetyki odnawialnej. Ponieważ w tym roku mamy również Wyspę Transformacji Energetycznej, pokazujemy wodór, będzie Toyota wodorowa między innymi, będą samochody, będzie Tesla, samochody elektryczne. I jak zwykle mnóstwo atrakcji dla młodzieży, symulatory VR-owe, ścianki wspinaczkowe, naprawdę będzie tego dużo, także zachęcamy, jest jeszcze otwarta rejestracja dla uczniów, studentów, jest ona bezpłatna, dla rodziców, nauczycieli również, więc można się jeszcze zarejestrować. Zapraszamy serdecznie, jutro 10:00, wielkie otwarcie w hali Amber Expo.
No i ludzie i pieniądze jutro też z targów. To teraz do panów. Nowa branża się tworzy, ale w ogóle myślę, że przedsiębiorcy mają dzisiaj kłopoty z pozyskiwaniem pracowników. Jak pozyskać młodzież?
No ja się cieszę z tego, co pani prezes mówi, że ta frekwencja jest wysoka, bo my też jako podmiot, który uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach, targach, konferencjach, widzieliśmy w ostatnich latach, że dużym wyzwaniem dla organizatorów było przyciągnięcie jednak potencjalnych kandydatów, osób, które zainteresowałyby się konkretną tematyką bądź dziedziną. Jak przyciągnąć? Przede wszystkim w sposób ciekawy, pokazujący konkretne korzyści w czasie, przedstawiać daną branżę, którą reprezentujemy albo w której zależy nam na określonych kandydatach. Ja uważam, że każdą branżę można przedstawić ciekawie, interesująco, pokazując fakty. Czyli faktem jest to, że dzisiaj brakuje na przykład na rynku fryzjerów. Faktem jest to, że szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo branżowe no nie przechodzi pewnego rodzaju renesansu, który miało przechodzić i nie zachęca jednak osób, które kończą szkołę średnią do tego, żeby decydować się na ten krok. Dalej mamy bardzo dużą ilość absolwentów szkół wyższych, ekonomistów, osób zajmujących się zarządzaniem, innymi elementami, gdzie tak naprawdę w wielu wypadkach, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, sztuczna inteligencja i rozwiązania zaawansowane będą pewne funkcje po prostu uzupełniać, a więc te kompetencje, one się w pewnej formule zdewaluują albo ilość tych kompetencji będzie zdecydowanie niższa, jeśli chodzi o popyt na rynku pracy. A więc kandydatów, absolwentów trzeba po prostu zachęcić, mieć dobry PR, dobry marketing, ale nie marketing taki górnolotny jakimiś hasłami, tylko poparty dogłębną analizą dotyczącą tego, jak wygląda dany rynek, jakie są wynagrodzenia, jakie są deficyty, jeśli chodzi o konkretne funkcje i to, z czym się możemy zmierzyć, bo teraz może być tak, że ktoś ukończy studia wyższe, właśnie zarządzanie i będzie poszukiwał pracy, będzie miał później problem w ogóle z tak naprawdę rozpoczęciem swojego pierwszego miejsca pracy i będzie musiał albo w początkowej fazie ukończenia studiów już szukać opcji na przekwalifikowanie się, bądź jakiś dodatkowy reskilling, albo będzie musiał szukać po prostu relokacji, jeśli chodzi o miejsce pracy. I to się zresztą dzisiaj dzieje, a więc ja zachęcam osoby młode, żeby też tym owczym pędem nie pędziły, żeby skorzystały często też z doradcy firmy, która się zajmuje profesjonalnie w zakresie rekrutacji, analizy rynku pracy, co nie tylko dzisiaj jest na topie, jakie funkcje, jakie stanowiska są najlepiej wynagradzane, ale jakie są przewidywania co do rynku w ciągu najbliższych kilku lat i na co warto postawić, bo mieliśmy przecież ogromny boom w pandemii, jeśli chodzi o stanowiska IT. Mieliśmy potężne przekwalifikowanie się osób, które rozpoczynały kursy, kończyły te kursy kilkumiesięczne, zaczynały pracę na stanowiskach juniorskich i dzisiaj widzimy już od zeszłego roku, że wiele firm zwalnia w pierwszej kolejności właśnie te stanowiska z najmniejszymi kwalifikacjami, bo albo właśnie sztuczna inteligencja jest w stanie te podstawowe funkcje realizować, bądź osoby na stanowiska seniorów, czyli te bardziej zaawansowane, poprzez właśnie sztuczną inteligencję, bądź też różnego rodzaju algorytmy potrafią tak zaprojektować swoją pracę, która jest dużo bardziej efektywna. A więc dobry audyt, dobra diagnoza i doradztwo, to do tego zachęcam i rodziców, i młodzież, żeby po prostu nie pędzić tak na wprost jak rówieśnicy, jak koledzy, tylko się na chwilę zatrzymać, zastanowić się i pomyśleć, co może być branżą przyszłości, biorąc pod uwagę, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy.
No i warto też sprawdzać u takiego doradcy profesjonalnego swoje kompetencje i umiejętności, bo czasami może się okazać, że to, co powie nam doradca, bardzo nas może zaskoczyć i nagle się ujawni, że mamy w takim kierunku uzdolnienia, o których sobie zupełnie sprawy nie zdawaliśmy, a może to nam bardzo pomóc w rozwoju zawodowym.
Pod warunkiem, że doradca ma wiedzę o tym, co się dzieje w regionie i jakie są potrzeby rynku pracy, bo z tym my się spotykamy z tym zagadnieniem, że doradcy nie wiedzą, w jakim kierunku rozwija się region, jakie są perspektywy kilkuletnie. Więc doradców też musimy edukować i przyciągać.
Cały czas.
Ja może jeszcze tak dosłownie dwa zdania, bo rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem, odczuwamy to, że bardzo dużo osób dąży do tego, żeby mieć to wyższe wykształcenie, o którym pan wspomniał, uzyskać tytuł licencjata czy magistra. To jest ciągle jeszcze pochodna wychodzenia z głębokiej komuny, o czym my chyba w naszym wieku świetnie pamiętamy. To dążenie, żeby skończyć wyższe studia. Natomiast jak się popatrzy na liczby, to co mnie zaskoczyło, że młodzież sama, że tak powiem, zaczyna dokonywać ciekawszych wyborów. I to jest to teraz moje drugie zdanie. Zaskoczony byłem tym, że w tej chwili, a tego nie było wcześniej, już ponad 50% absolwentów podstawowych, jeżeli mogę ich tak nazwać, prawie 60% decyduje się na kształcenie branżowe i techniczne. Czyli to nie jest tak, że wszyscy już chcą iść do liceum ogólnokształcącego, następnie na studia, tylko już powyżej 50% decyduje się na szkolenie techniczne. I to jest super, tak? Bo nam brakuje tych ludzi, którzy potrafią własnymi rękami wykonać cokolwiek. Tak? Jeżeli zamawiamy specjalistę do naprawy czegokolwiek w domu, wiemy, jaki jest ten problem. Brakuje nam tych specjalistów. Młodzież o tym wie i zaczyna się w tym kierunku kształcić. Tylko to zajmie kolejnych kilkanaście lat.
No i trzeba ich jeszcze przyciągnąć, zwłaszcza teraz to młode pokolenie, nie samą pensją, tylko też zwracają bardzo uwagę na ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym. No i pracodawcy też będą się musieli nauczyć, że po godzinie pracy nie wydzwaniają do pracownika, nie wysyłają mu maili, no i rozliczają z wykonanego zadania.
Ja jeszcze, pani redaktor, jeśli mogę, nawiążę do tego, o czym pani powiedziała, bo to jest bardzo ważny element a propos weryfikacji swoich umiejętności, takich naturalnych predyspozycji, które mamy, versus połączenie tego z miejscem pracy, z konkretną branżą. Mamy dużo przykładów, gdzie po kilku latach osoby, które rozpoczynają karierę w firmie X, branży Y, dochodzą do ściany i następuje wypalenie zawodowe. I to są czasami 30-latkowie, którzy tracą poniekąd sens pracy, nie mają motywacji, nie mają jakiegoś impulsu do zmiany, pomimo młodego wieku są po prostu wypalone. I teraz praca, myślę, że jest tak ważnym elementem naszego życia, że wymaga dobrego przygotowania na etapie właśnie planowania i organizacji. Jednym z elementów, to o czym powiedziałem, czyli audyt, weryfikacja branż, rozmowa z firmami rekrutacyjnymi chociażby, które się tym zajmują, czy też doradcami, które są w rynku i obserwują, co się dzieje, z uzupełnieniem tego konkretnymi weryfikacją właśnie kompetencji, testami psychologicznymi, testami manualnymi, taki obraz i taka informacja zwrotna dla kandydata, to może być coś naprawdę zbawiennego, bo może się okazać, że ktoś myśli o studiach w kierunku na przykład humanistycznym, a ma zdolności na przykład w zupełnie innym obszarze. I ja gorąco zachęcam, żeby zainwestować w to, bo ta inwestycja, ona się zwróci w czasie. I nie podejmujmy decyzji na bazie właśnie doradztwa kolegów, koleżanek, a nawet rodziców czasami, którzy niejednokrotnie no nie siedzą w rynku, nie wiedzą dokładnie, żyją czasami w pewnych wzorcach sprzed wielu lat, że taki konkretny zawód na przykład będzie dobrym wyborem, albo chcą realizować swoje marzenia poprzez właśnie wybór studiów czy doradztwo dzieciom a propos danych branż, a więc naprawdę mocno zachęcam, żeby młodzież skorzystała z możliwie szerokiej oferty możliwości dotyczących weryfikacji siebie w kontekście rynku pracy.
No bo też słyszałam właśnie o takich przykładach, że ktoś pracował długo, będąc pracownikiem biurowym, a nagle się okazało, że ma tyle werwy i że świetnie sobie radzi z organizacją pracy innym pracownikom, tylko że do tej pory sobie z tego po prostu nie zdawał sprawy. I po spotkaniu z takim właśnie fachowcem, który podpowiedział, jakie ta osoba ma zdolności i gdzie one się przydadzą, nagle się okazało, że kariera się przed człowiekiem otworzyła i właśnie wypalenie zawodowe poszło sobie gdzieś tam na bok, a ta osoba mogła się dalej rozwijać. Zmieniamy temat. W ubiegłym roku w naszym kraju zlikwidowano prawie 200 tysięcy jednoosobowych firm, jednoosobowych działalności gospodarczych. Prawie 373 tysiące zostało zawieszonych. Dlaczego tak się dzieje? No i co w perspektywie na ten rok może się wydarzyć, z tego co państwo obserwują?
Chyba nie powinniśmy się dziwić temu zjawisku. Ono oczywiście nie przebrało wielkości katastroficznych, bo jednocześnie po kilkaset tysięcy takich samych działalności gospodarczych jednoosobowych się otwiera. Natomiast jeżeli się porozmawia z kimś, kto prowadzi działalność jednoosobową, no to spotka się można natychmiast z informacją na temat tego, jaki wielki bałagan wprowadziło coś, co się nazywało Nowym Ładem. To jest skandal, szczerze mówiąc, żeby w ciągu roku kilkukrotnie zmieniać przepisy podatkowe. Czym to zaowocowało? Zaowocowało to, że każdy z tych osób i wielkich firm też, tylko że wielkie firmy mają departamenty prawne, podatkowe, finansowe. Mówimy o osobach, które prowadzą i walczą po prostu ze swoją rzeczywistością każdego dnia. Usługi księgowe dwa razy, usługi IT dwa razy. Dlaczego? Bo ci ludzie musieli się dostosować do tych nieustannie zmieniających się przepisów.
Księgowe też nie bardzo wiedziały, jak sobie radzić.
Ja to rozumiem, ale jednocześnie podwyższyły wynagrodzenie właśnie dlatego, że musieli poświęcić dużo więcej czasu na zrozumienie czegoś, co się chyba nie da zrozumieć. Miejmy nadzieję, że w najbliższych latach, bo to zajmie lata, zostanie to wyprostowane. Także z punktu widzenia małych przedsiębiorstw, bo to jest też kwestia umowy społecznej, proszę państwa, tak? Mamy z jednej strony małych, kilka milionów osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobową, z drugiej strony mamy wielkie korporacje i sieci. No nie ma co ukrywać, że wielkie korporacje i sieci, sam w takich pracuję oczywiście, mają większą siłę przetargową, jeżeli chodzi na przykład negocjowanie hasłowo, mówiąc towarów, które kupują, a później sprzedają. Mali tego nie mają, więc pytanie, czy Chcemy wspierać duże sieci, czy chcemy wspierać mały biznes? Połączenie ognia z wodą jest dosyć trudne. Ci mali w rozumieniu jednoosobowi przedsiębiorcy chyba czują się trochę w tym zagubieni i być może czują się trochę zapomniani, tak? Przez tych, którzy decydują o tym, jaki jest system podatkowy i jaki gąszcz przepisów ich otacza, tak? Bo powtórzę, duża korporacja ma setki pracowników, którzy zajmują się finansami, podatkami, przepisami i tak dalej, a taki jeden człowiek, który prowadzi jeden mały sklepik, to szczerze mówiąc musi sobie sam z tym poradzić. Ale już pracowników musi płacić dużo więcej, za IT musi płacić dwa razy więcej, albo więcej niż dwa razy więcej. No przepraszam, a marze ma taką samą albo niższą. Także nie dziwmy się temu zjawisku i zadbajmy o tych ludzi.
A z drugiej strony są to ludzie, którzy nie chcą iść na bezrobocie i nie chcą siedzieć na garnuszku państwa, tylko oni naprawdę sami próbują coś zrobić. No, no i to jest wartościowe.
To jest w naturze chyba człowieka, że każdy chce pracować i być samodzielnym. Tak? To jest ostateczność, że idziemy na bezrobocie i ktoś nas utrzymuje. Szczególnie, że mówimy o osobach dorosłych.
Poza tym ja myślę też, że ciągłe podwyżki płacy minimalnej jednak w tych najmniejszych jak najbardziej uderzają. Najbardziej myślę, bo duży przedsiębiorca aż tak tego nie odczuwa. Ale to, o czym pan powiedział, że zamykają się przedsiębiorstwa małe, jednoosobowe działalności i się tyle samo otwiera, czy może zbliżona liczba się otwiera, to pamiętajmy, że to jest takie troszeczkę też sztuczne zjawisko, bo firmy coraz częściej zatrudniają na B2B. Nie chcą zatrudniać na umowę o pracę z różnych względów. Chociażby z tego powodu, że nie wiem, mają status średniego przedsiębiorcy i nie chcą wpaść w pułap dużego, bo wiadomo, że dla małych, średnich są większe zachęty, większe profity, no mają z tego korzyść po prostu. Więc wymuszają na pracownikach otwarcie działalności gospodarczej. Z jednej strony mamy biznes, który nie wytrzymuje chaotycznego prawa i bałaganu w tym prawie i ciągłych podwyżek tych należności publiczno-prawnych i finansowych.
Słynna składka zdrowotna, przepraszam, że pani się wtrącam. Przecież to zabija tych ludzi.
Właśnie o tym mówię. I to są ludzie, którzy prowadzili te biznesy od lat i nagle sobie przestają z tym radzić, bo zwyczajnie przestaje im się to opłacać. A z drugiej strony mamy sztucznie otwierane działalności gospodarcze, bo pracodawca mówi, ja cię zatrudnię, ale nie na etat, tylko na B2B. Więc to zjawisko narasta i to idzie w taką niepokojącą stronę, w mojej opinii.
Ja nie do końca się zgodzę. Ja nie wiem, czy sztucznie pracodawcy wymuszają na pracownikach, żeby podpisywali umowy B2B. Moim zdaniem zmienia się w ogóle model i układ współpracy pomiędzy stronami. Przechodzimy bardziej w wielu firmach, w wielu organizacjach w model partnerski, w rozliczanie się w oparciu o konkretny efekt i konkretne czynności, a więc nie ma tam systemu godzinowego. Mówię tu szczególnie o stanowiskach ekspercko-menedżerskich. Nie mówię tu o stanowiskach tak zwanych blue-collarsowych, najniższego szczebla, bo jeżeli takie występują sytuacje,
takie
to jest patologia.
Takie mam na myśli właśnie.
A, no to jest patologia, tak. Oczywiście. Natomiast w tym układzie, no, ten biznes, ten układ, moim zdaniem, on się po prostu zmienia. Przechodzimy metamorfozę. Co do jeszcze tego, o czym pani redaktor powiedziała, no, w ostatnich kilku latach mieliśmy cztery plagi, tak? Od COVID-u poprzez przywołaną tutaj zmianę Polskiego Ładu, poprzez wojnę i bardzo wysoką inflację, szczególnie która w zeszłym roku dotknęła, bo zeszły rok z punktu widzenia gospodarczego nie był najlepszym rokiem, jeśli chodzi o nie tylko polską gospodarkę, ale wiele innych gospodarek umownie nazywanych rozwijających się. A więc ja myślę, że to też miało wpływ na to, że presja płacowa, wynagrodzenia, wysokie koszty, tak naprawdę problem z połączeniem końca z końcem doprowadzało do tego, że ten mały przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie wytrzymywał często tej presji i musiał po prostu zamykać swoją działalność, swoją formę współpracy, bo była presja dużych korporacji, dużych firm, które na przykład skupowały rynek albo konsolidowały po prostu rynek w danej dziedzinie. Natomiast my, jako myślę, Polacy jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, tak jak ja rozmawiam też, mam okazję rozmawiać z młodymi ludźmi, oni bardzo myślą do przodu, chcą jakieś swoje małe biznesy prowadzić, chcą być niezależni. To na pewno cieszy, warto wykorzystać ten potencjał, ale warto też stworzyć warunki prawne do tego, żeby jednak były jakieś zachęty brania pewnego ryzyka i większej odpowiedzialności niż jednak osoby pracujące na etacie w firmach, bo to jest nieco inny układ i jedno większe zdecydowanie ryzyko.
No właśnie, to jest bardzo ważne, bo na razie ci młodzi ludzie rzeczywiście mają dużo pomysłów i mają dużo energii i chcą, a potem się zderzają właśnie z rzeczywistością i ona jest bolesna bardzo dla nich. I często jest tak, że kończy się na zamknięciu pierwszej firmy i już potem kolejna po prostu nie powstanie.
Módlmy się o stabilność prawa, naprawdę. Módlmy się, bo to zabija. Można płacić wysokie podatki i mieć duże obciążenia, ale niech one będą stabilne w czasie, bo wtedy można cokolwiek zaplanować. Takie zmiany w trakcie roku, kilkukrotne. Teraz tak. Oczywiście czekają na zmiany, bo będziemy odkręcali tamte zmiany. Mam nadzieję w kierunku dobrych zmian to pójdzie, ale módlmy się o stabilność prawa.
Chociaż tak hasło dobra zmiana to może się kojarzyć. Jeszcze głos słuchacza albo słuchaczki. Dzień dobry państwu. Narzekają państwo na brak rąk do pracy, a jednocześnie cały czas pracodawcy mają problem z profesjonalnym podejściem do procesu rekrutacji. Czyli po pierwsze składa się dokument CV, po drugie zaprasza się kandydata na spotkanie kwalifikacyjne, po trzecie odbywa się spotkanie i następuje największy problem polskich pracodawców pod tytułem odpowiedź zwrotna. Bez względu czy tak czy nie. A potem zdziwienie, że jest brak ludzi do pracy. Szanujmy się wzajemnie, to będzie mniej problemów z zasobami ludzkimi. No rzeczywiście to prawda, pracodawcy mają brzydki zwyczaj nieodpowiadania, czy tak, tak czy nie. Wypadałoby to zmienić. Naprawdę, proszę państwa.
Tak, my się z tym zderzamy, z tymi opiniami. To znaczy ja już w rekrutacji bardzo dbam o to, żeby informacja zwrotna poszła i zawsze idzie, niezależnie jak ona jest, to po prostu zawsze kandydat dostaje informację, dlatego że to jest pewnego rodzaju szacunek dla osoby, która przychodzi, poświęca swój czas, chce z nami porozmawiać, chce się zaprezentować i tutaj z panią, ze słuchaczem czy słuchaczką zgadzam się w 100%. Trzeba edukować przedsiębiorców, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. Natomiast jeśli mówimy o procesach rekrutacyjnych, druga rzecz, z którą się zderzamy, to jest PESEL. Kandydaci często narzekają, że PESEL jest przeszkodą. Z tym też należy walczyć.
To prawda, 50-latkowie plus nawet nie są zapraszani na spotkania, bo sztuczna inteligencja po prostu odrzuca już ich CV. I niestety nie porozmawiamy więcej, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Proszę, godzina dalej za mało. Agnieszka Rodak, prezes Rumia Invest Park, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.